przeżywając uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, wchodzimy w ostatni tydzień roku liturgicznego. Już w następną niedzielę będziemy rozpoczynać Adwent, nowy rok liturgiczny. A wraz z tym czasem również zaczniemy cykl poświęcony modlitwom mszalnym. Medytacje oparte na trzech modlitwach, które tworzą formularz każdej mszy świętej. Nad kolektą, modlitwą nad darami i modlitwą po komunii. W minionym tygodniu czyniliśmy pierwsze wprowadzenie do tych modlitw. Zastanawialiśmy się w ogóle, po co medytować nad tymi modlitwami, jakie to ma znaczenie. Dzisiaj chciałbym kontynuować to wprowadzenie, charakteryzując każdą z tych trzech modlitw formularza, mówiąc parę słów o tych modlitwach. Zaczniemy najpierw od pewnych rzeczy ogólnych. Warto zwrócić uwagę, że modlitwy formularza są odmawiane przez kapłana w takich momentach mszy świętej, kiedy możemy tak powiedzieć, że zamykają pewną część. Odmawiana jest ta modlitwa na koniec obrzędu wstępnych, to jest kolekta. Na koniec obrzędu przygotowania darów, przed rozpoczęciem modlitwy eucharystycznej, jest to modlitwa nad darami. I na koniec obrzędu komunii świętej, w ogóle całej liturgii eucharystycznej. Potem już jest tylko błogosławieństwo. Wtedy odmawiamy modlitwę po komunii. Również te modlitwy w jakiś sposób wiążą się z procesjami, bo mszę świętą rozpoczyna procesja wejścia i ta modlitwa zamyka jakby cały obrzęd wejścia. Jest procesja z darami, dlatego potem też jest modlitwa nad darami, które zostały przyniesione w procesji. Jest procesja komunijna, kiedy idziemy do ołtarza, aby przyjąć ciało i krew Chrystusa i ta procesja jest zamknięta modlitwą po komunii świętej. Druga rzecz to pewna struktura modlitwy. Każdą z tych modlitw można scharakteryzować właśnie według pewnych elementów, które ta modlitwa zawiera. Zasadniczo można powiedzieć, że są cztery takie istotne elementy, z których jest każda modlitwa zbudowana. Pierwsza rzecz to jest wezwanie. Skierowanie wezwania do Pana Boga. Najczęściej do Boga Ojca, jak już o tym mówiliśmy w minionym tygodniu. Czasami do Jezusa Chrystusa. To wezwanie jest raz bardziej rozbudowane, raz jest super krótkie. Może być Wszechmogący Miłosierny Boże, Wszechmogący Boże, a może być po prostu Boże. Czasami to wezwanie jest przedłużone o pewnego rodzaju wprowadzenie, taką przesłankę, kiedy najczęściej się to dokonuje w modlitwie nad darami i w modlitwie po komunii. Na przykład posileni pokarmem duchowym, prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Jest takie zrobione wprowadzenie, w jakim jesteśmy momencie. Powiedzenie o pewnym stanie, to znaczy konsekwencją tego nakarmienia się pokarmem duchowym, nakarmienia się ciałem Chrystusa jest teraz nasza prośba, którą kierujemy do Boga. Drugi element każdej modlitwy to motywacja. Czyli jakby odwołanie się do mocy Pana Boga, odwołanie się do Jego dobroci, miłości, do pewnych wydarzeń zbawczych. Na podstawie właśnie tych wydarzeń, tego działania Pana Boga, tego, co On o sobie objawił, chcemy do Boga zanieść prośbę, bo jesteśmy przekonani, że właśnie te wszystkie wydarzenia, te motywacje, do których się uciekamy, one uzasadnią sens naszej modlitwy. One pokażą też, że my wierzymy w to, że Pan Bóg może tę prośbę wysłuchać. I na przykład, Ty zesłałeś na ten świat Twojego jedynego Syna, aby wybawił ludzi z niewoli grzechu. I właśnie dlatego, że Ty zesłałeś swojego Syna, jedynego Syna, umiłowanego Syna, po to, żeby wybawił ludzi z niewoli grzechu, my teraz możemy prosić o Twoją łaskę, o Twoje przebaczenie, bo wiemy, że Ty posłałeś najpierw swojego Syna, aby nas wyzwolił z grzechu. Dlatego też ta motywacja przechodzi potem naturalnie w prośbę. Na przykład, daj nam oczekującym z wiarą Twojej łaski osiągnąć prawdziwą wolność. Ta prośba czasami jest jedna, czasami są dwie prośby. Będziemy na to wszystko patrzeć w kolejnych modlitwach, nad którymi będziemy medytować. I ostatnia rzecz to konkluzja, czyli pewne zamknięcie modlitwy. Każda modlitwa ma taką konkluzję. Ona się troszeczkę nieznacznie zmienia w zależności od tego, czy modlitwa jest skierowana do Boga Ojca, czy jest skierowana do Jezusa Chrystusa. Jeżeli jest skierowana do Boga Ojca, to również ma nieznaczną zmianę wtedy, kiedy kończy się ona jakimś bezpośrednim odwołaniem do Jezusa. Ale w większości wypadków te konkluzje będą wyglądały w taki sposób, że po kolekcie jest tak zwana długa konkluzja. Ta modlitwa jest właśnie wyróżniona takim długim zakończeniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czyli widzimy, że cała ta konkluzja jest skierowana do Trójcy Świętej. Cała Trójca Święta jest wymieniona w swoim działaniu. Jest Bóg Ojciec, do którego kierujemy całą modlitwę, ale robimy to przez Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. I wszyscy trzej są jednym Bogiem przez wszystkie wieki wieków. Natomiast modlitwa nad darami, modlitwa po komunii kończy się krótką konkluzją przez Chrystusa Pana naszego. Czyli cztery rzeczy. Wezwanie, motywacja naszej prośby, prośba i zakończenie, konkluzja. I teraz krótka charakterystyka trzech modlitw. Pierwszą z tych modlitw jest kolekta. Ona w tradycji rzymskiej jest nazywana właśnie albo tym słowem kolekta, pochodzącym od łacińskiego czasownika coligare, czyli zbierać, albo jest nazywana po prostu oratio, albo oratio prima, czyli pierwsza modlitwa, po prostu modlitwa. Gdzie mówi modlitwa, to od razu mamy na myśli kolektę. Ze względu na jej pewnego rodzaju wyjątkowość, jej szczególne umiejscowienie w liturgii. To jest taka modlitwa, która jest często nazywana modlitwą dnia, dlatego że w okresach tak zwanych mocnych, czyli w Adwencie, Bożym Narodzeniu, Wielkim Poście, Wielkanocy, a także w Niedzielę i Święta, ta modlitwa jest odmawiana również w liturgii godzin. Kończą się tak na przykład nieszpory czy jutrznia. Tak jakby cały dzień charakteryzuje się tą jedną modlitwą. Dlatego też, że kolekta ma właśnie taki cel. Ona się nie odnosi do jakiegoś konkretnego momentu mszy świętej, tak jak to będzie w wypadku modlitwy nad darami albo modlitwy po komunii, ale charakteryzuje całą Eucharystię, podaje pewną szczególną intencję, w której się modlimy, wprowadza nas w charakter tego dnia i w charakter tej celebracji. To szczególnie widać właśnie w tych okresach Wielkiego Postu, Wielkanocy, Bożego Narodzenia, czy w mszach o świętych, gdzie w kolekcie możemy poznać tego świętego, jakiś szczególny rys jego duchowości, charakterystykę patrona danego dnia. Jak już mówiłem, ona też, modlitwa kolekta, kończy się takim długim zakończeniem. W ten sposób jest szczególnie podkreślana jej ranga. Nosi ona taką nazwę, kolekta, zbieranie, zbiórka. Tak też z kolektą można nazywać składkę w kościele pieniężną. Taką też nazwę. To jest inne znaczenie słowa kolekta. Ale ta nazwa pochodzi stąd, że ta modlitwa ma na celu zebranie wszystkich naszych próśb i intencji, które chcemy przedstawić Panu Bogu. I kapłan jako wstawiennik zanosi te intencje przed Pana Boga w jednej wspólnej modlitwie, zbierając tę jedną modlitwę, którą odmawia, wszystkie modlitwy wszystkich zebranych w kościele. Dlatego po tym wezwaniu módlmy się, trzeba zachować ciszę. Moment, w którym możesz wypowiedzieć swoją intencję w sercu, oczywiście przedstawię ją Panu Bogu. Swoją prośbę, ale też swoje dziękczynienie, swoje uwielbienie. Jeśli mogę coś doradzić, zaczynajmy zawsze od dziękczynienia. Najpierw podziękujmy Panu Bogu. Jest tak dużo rzeczy, jesteśmy najpierw tak niesamowicie obdarowani, żeby dostrzec to obdarowanie, podziękować za nie, a potem prosić o kolejne. Modlitwa nad darami to modlitwa, która podkreśla właściwy sens obrzędu przygotowania darów. Na całą liturgię eucharystyczną możemy popatrzeć w tej perspektywie takiej paraleli, jaka zachodzi między tym, co Jezus zrobił w czasie ostatniej wieczerzy w wieczerniku, a tym, co Kościół celebruje w czasie mszy świętej. Jezus cztery czynności wykonał. Wziął, błogosławił, połamał i rozdał. Słowo wziął odpowiada obrzęd przygotowania darów. Błogosławił, to cała modlitwa eucharystyczna. Połamał, to obrzęd łamania chleba. I rozdał, to oczywiście komunia święta. Na procesja z darami, modlitwy błogosławieństwa nad chlebem i winem, ciche modlitwy kapłana, prośba o oczyszczenie, obmycie z grzechu i modlitwa nad darami, one tworzą to, co mieści się w słowie wziął, czyli całe przygotowanie darów. Zatem też ta modlitwa nad darami jest jednym z elementów tego przygotowania darów, wzięcia tych darów, które będą się mocą Ducha Świętego, które staną się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Dawniej ten obrzęd był nazywany ofertorium, czyli ofiarowanie. Dzisiaj często próbuje się przeciwstawiać te nazwy i mówić, że nie można mówić o ofiarowaniu, bo jedyne prawdziwe ofiarowanie to jest to, które dokonuje Jezus Chrystus, a nie to, które jest jakimś tam ofiarowaniem materialnych darów. Już nie mówiąc o tym, że tym ofiarowaniem ma być modlitwa eucharystyczna przede wszystkim, a nie obrzęd przygotowania darów. To by lepiej mówić o przygotowaniu darów niż ofiarowaniu. Ale ja nigdy nie podkreślam tak bardzo tych różnic. Raczej staram się zobaczyć, że cała liturgia mszy świętej jest ofiarowaniem się Bożego Syna Ojcu. On też w liturgii słowa ofiarowuje się Ojcu, kiedy wypowiada swoje słowo. On jest słowem Ojca i się Ojcu ofiaruje. Zatem też obrzęd przygotowania darów włącza się w całą tą akcję, całe to działanie Bożego Syna, który się daje Ojcu i ludziom. Ale to również jest doskonały moment na to, żeby sobie uświadomić i dobrowolnie włączyć się w ofiarę Bożego Syna. To prawda, że istotą mszy świętej jest ofiara, którą składa Jezus Chrystus, ale On zaprasza swój Kościół, swoją oblubienicę, członki swojego ciała do tego, żeby się współofiarowały razem z Nim. To, co święty Paweł do czego nas wzywał, mówiąc, składajcie duchowe ofiary miłe Bogu. To właśnie te ofiary, które najpierw składałeś na ołtarzu własnego serca w ciągu swojego dnia, teraz przynosisz na ołtarz w kościele, aby je tutaj złożyć. Aby one złączyły się z tą jedyną ofiarą Bożego Syna. To cudownie wyraża ten obrzęd zmieszania wina z odrobiną wody. Kiedy dolewamy krople wody do wina, to wino nie zmienia swojej natury, nadal pozostaje winem. Te kilka kropel wody nie jest w stanie zmienić natury wina. I podobnie jak nasze ofiary zostają włączone w ofiarę Bożego Syna, to nadal to jest ofiara Bożego Syna. Ona to jest natura, to jest istota. Ale w tej ofierze Bożego Syna teraz zawierają się również wszystkie nasze. I dlatego ta modlitwa przygotowania darów, ta modlitwa nad darami, ta modlitwa w jakiś sposób też naszego ofiarowania, włączenia się w ofiarę Bożego Syna, tutaj ma taki szczególny moment. Znów po tym wezwaniu, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Jest to podkreślenie, ofiara Jezusa Chrystusa, którą celebruje kapłan i nasze ofiary, które składamy razem z tą ofiarą Jezusa, włączając tą ofiarę Jezusa. To jest moment, kiedy masz sobie uświadomić, co Bogu ofiarujesz, jakie ofiary zostały złożone najpierw na ołtarzu twojego serca. Dlatego też w tej modlitwie modlimy się o to, żeby zostały ofiarowane Bogu ofiary chleba i wina i aby one zostały przez Niego przyjęte i przemienione w ofiary Jezusa, przemienione w Jego ciało i krew. Modlimy się też często w tej modlitwie o to, żebyśmy byli uzdolnieni przez Boga i uczynieni godnymi składania tej ofiary. Bardzo często też ta modlitwa prosi o taką cudowną wymianę, że to, co my składamy Bogu, choć jest takie małe, pospolite, zwyczajne, choć tak naprawdę jest oddaniem Mu tego, co wpierw od Niego dostajemy, żeby Bóg to wymienił, dał nam coś milion razy cenniejszego, czyli z siebie samego, ciało i krew swojego Syna. I ostatnia, trzecia modlitwa, modlitwa po komunii, to modlitwa, w której chcemy Bogu podziękować za dar komunii, za zjednoczenie z Nim i równocześnie poprosić Go o to, żeby ta komunia święta przyniosła w nas owoce. Aby ta komunia święta nas przemieniła. Dlatego też tam w tej modlitwie bardzo często będziemy się właśnie dziękować Bogu za zjednoczenie z Chrystusem, ale będziemy się modlić o to, żeby nas Eucharystia ukształtowała w ciało Chrystusa, żebyśmy stali się prawdziwie członkami Jego ciała, żeby nas poruszyła Eucharystia do służby braciom, żeby jednoczyła Kościół, żeby była pokarmem, który odnawia, ożywia, chroni i zbawia, żeby była początkiem nowego życia, żeby była zadatkiem życia wiecznego, wprowadziła nas na ucztę niebiańską. Prosimy o to, żebyśmy bardziej pragnęli dóbr duchowych i wiecznych. Dlatego też niesamowicie ta modlitwa mówi o komunii świętej, mówi o świętych darach, o świętym ciele i krwi, którą przyjęliśmy, o najcenniejszej krwi, o uczcie niebieskiej, pokarmie duchowym, zadatku życia wiecznego. W kolejnych tygodniach będziemy przyglądać się tym modlitwą, będziemy nad nimi medytować, aby one ożywiały naszą wiarę, karmiły ją i abyśmy modlili się mszą świętą, a nie tylko w trakcie mszy świętej. Niech te modlitwy staną się dla nas naprawdę źródłem modlitwy, wzrostu życia duchowego, wzrostu pobożności i wiary w Eucharystię. Niech nas przybliżają do Boga i z Nim jednoczą.